Kochani, dzisiaj chciałem się z wami podzielić zupełnie innym słowem, tamtego nie będę powtarzał, możecie je sobie posłyszeć. Będziemy czytali z Ewangelii, z listu Jana, pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału będziemy czytali od 13 do 18 wersetu i później czwarty rozdział jeszcze przeczytamy. Jest to strona 1326, to tam pod koniec Nowego Testamentu już jest i czytamy to słowo i zobaczymy, co Pan dzisiaj nam chce powiedzieć. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I czwarty rozdział czytamy od 7 wersetu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Będziemy mówić o miłości. Kochani, ale chyba na początek powinienem przeczytać z pierwszego listu do Koryntian 13 rozdział. Tam jest taki hymn miłości i tam jest powiedziane, co to takiego jest miłość, że są te trzy, a z nich najważniejsza jest miłość. Nie, kochani, ja będę mówił o miłości, ale bardziej będę mówił o miłowaniu niż o miłości. Pismo Święte mówi bardzo w wielu miejscach, używa słowa miłość i z tym związane. I takich fragmentów jest ponad 500 w Piśmie Świętym. Cały czas jest mowa o miłości, bym nawet powiedział, że Pismo Święte jest taką księgą miłości. Bardzo dużo jest tam powiedziane, a już jak się sięgnie do takiej księgi Salomona, prawda, znacie tą pieśń nad pieśniami, to tam już w ogóle jest o takim kochaniu bardzo dużo powiedziane. Tak, bardzo, bardzo wnikliwie rozważony temat. Kochani, ale ja chciałbym, abyśmy się skupili dzisiaj nad miłowaniem. Nad tym, co to takiego jest i dlaczego Bóg chce, abyśmy w tym żyli. Otóż, kochani, pierwsze, do czego powinniśmy sięgnąć, to 10 przykazań. Prawda? Powinniśmy sięgnąć. Jak się przykazania zaczynają? Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca Twojego, z całej siły Twojej, z całej duszy Twojej, z całej myśli Twojej. A bliźniego Twego, tak jak siebie samego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na różnicę po tym, jak mamy kochać, między tym, jak mamy kochać Boga, a jak mamy kochać bliźniego. Boga mamy kochać z całego serca, z całej siły, z całej myśli naszej, bliźniego natomiast nie tak, tylko tak jak siebie samego. Zwróciliście na to uwagę? Jest powiedziane, że jeśli masz kochać Boga, to Boga masz kochać ponad to, jak kochasz siebie. Masz kochać, włożyć w miłość do Boga całe swoje serce. Ile tylko masz siły, to musisz zaangażować wszystkie siły w kochanie Boga. I jeśli masz jakieś myśli, to twoje myśli muszą być całkowicie w 100% zaangażowane w kochaniu Boga. Kochani, jeżeli ktoś do nas przychodzi i nam każe kochać kogoś, to wiecie, my nie za bardzo jesteśmy tym zainteresowani. Jak ja bym powiedział, Paweł, masz kochać o tą dziewczynę, byłbyś tym bardzo zainteresowany? Nie, tamtą nie, tylko tą masz kochać. Byłbyś zainteresowany? Powiedziałbyś, nie, no ale ja tej nie kocham, ja tamtą kocham. A tutaj mamy w piśmie powiedziane, masz kochać Boga i koniec. I nie masz kochać kogoś innego, tylko Boga masz kochać. Jak nam ktoś nakazuje kochać, to my co robimy? No to ja nie będę kochał. No bo co? Co mi ktoś będzie kazał, prawda? Ale zwróćcie uwagę, Słowo Boże w przykazaniu mówi bardzo wyraziście, będziesz miłował kogo? Pana Boga twojego. Jakiego sobie wybierzesz, możesz kochać. Bóg mówi, możesz sobie kochać jakiego chcesz Boga. Chcesz kochać Allaha, kochaj sobie Allaha. Chcesz kochać jakiegoś innego Boga, kochaj sobie innego Boga. Tylko rozważ jedną rzecz. Który Bóg wprowadzi ciebie do królestwa? To rozważ sobie. My wiemy, i to doskonale to wiemy, że jedyny Bóg, który może wprowadzić do królestwa, to jest ten sam Bóg, którego wyznawali Żydzi. To jest ten sam Bóg. A więc judaizm i chrześcijaństwo mają tego samego Boga. Różnica pomiędzy nimi jest tylko taka, że Żydzi nie uznają Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A chrześcijaństwo oprócz tego samego Boga Ojca uznają jeszcze Syna, który przyszedł na ten świat. I tylko ta jest różnica pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. I tu się rozbijają różne dyskusje właśnie w tym momencie. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My możemy sobie rozważać, możemy patrzeć, możemy obserwować, możemy dyskutować, ale Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, możesz sobie wybierać, możesz się rozglądać, ale chcę, żebyś wiedział, że jedyny Bóg, który istnieje, który naprawdę jest, który nie jest wytworem ludzkiej fantazji, to jest ten właśnie Bóg, który nazwał siebie Jestem, który jestem. Inaczej mówiąc, jestem jedyny, który istnieje. Chcesz kochać innych bogów, to będziesz kochał wymysły ludzkie. Jeśli chcesz kochać tego Boga i wybierasz tego Boga, to będziesz kochał tego Boga, który naprawdę istnieje. On naprawdę jest. Naprawdę istnieje. I może ciebie zaprowadzić do Królestwa Niebios i może twoje całe życie na tej ziemi ułożyć w wielkim błogosławieństwie. I teraz Słowo Boże mówi, że pierwsza rzecz i najważniejsza to jest nauczyć się kochać Boga. Kochanie Boga to nie jest jakaś taka naturalna czynność, która gdzieś tam z serca wypływa. Jak kochasz człowieka tutaj na tej ziemi, to jest to coś takiego naturalnego, co z ciebie wypływa. Wypływa z ciebie, bo jesteś taką osobą stworzoną przez Boga, takim człowiekiem, który jest w naturalny sposób wyposażony przez Boga w zdolność do kochania. W zdolność do kochania. Zobaczcie, na czym to polega. Spotyka się dwoje ludzi zupełnie obcych sobie. Całkowicie sobie obcych. Prawda? Gdzieś jedna może być z tej strony Polski, druga gdzieś z drugiej strony Polski. Może być, jedna może być z Polski, druga gdzieś tam ze Stanów, czy gdzieś indziej. I te dwie osoby się ze sobą spotykają i są dla siebie od pewnego momentu najbliżsi. Bliższe dla nich są dalsi dla nich już są rodzice, znajomi, bliscy, kuzyni. Ta obca zupełnie osoba jest, jest dla ciebie najbliższą osobą. Najbliższą ze wszystkich, bliższej na tym świecie nie masz. Oczywiście pod warunkiem, że ta miłość rozwija się we właściwy sposób, taki jak Bóg to ustalił, prawda? Bo wypaczeń jest bardzo dużo i o niektórych z nich będziemy właśnie mówić. I kochani, zobaczmy, że tych dwoje ludzi staje się dla siebie bardzo bliskimi. Jest to w sumie fenomen, prawda? Ludzie obcy stają się dla siebie najbardziej bliskimi ludźmi. Ufają sobie z całego serca, nie boją się siebie nawzajem, nie wstydzą się siebie nawzajem, prawda? Pod każdym względem są dla siebie najbliższymi osobami. Obcy ludzie, no spójrz na tą osobę, która jest teraz twoim mężem czy twoją żoną i pomyśl sobie, że to przecież niedawno to była całkiem obca osoba. Nigdy byś nie zrobił czy nie zrobiła dla tej osoby nic. A od pewnego momentu, od jakiego momentu, zastanówmy się, to jest dla ciebie naprawdę najbliższa osoba. No nie chcesz z nikim innym przebywać, tylko z tą osobą właśnie chcesz przebywać, prawda? Dlaczego? Bo od pewnego momentu zadziałało coś, co się nazywa miłość, prawda? Zadziałało coś, co się nazywa miłość. Po czym rozpoznajemy, że dwoje ludzi jest małżeństwem? Po czym poznajemy, że są małżeństwem? Po miłości. Aktu ślubu ze sobą nie nosisz, ani w kieszeni, w domu gdzieś tam schowany, jakby trzeba było szukać, to się trzeba dobrze naszukać, żeby go znaleźć. Ja osobiście pojęcia nie mam, gdzie nasz akt ślubu leży, ale myślę, że rozpoznajecie nas, że jesteśmy małżeństwem, prawda? Po czym się to rozpoznaje? Po miłości. Wiecie, o Kościele Jezusa Chrystusa, o tym, że oni są razem, to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, a oni byli po czym poznawani? Poznali ich po miłości. Dzieci Boże, Kościół Jezusa Chrystusa poznaje się po tym, że mają miłość pomiędzy sobą. I o tym w listach apostoła Pawła jest mnóstwo razy powiedziane. Rozpoznawani są po miłości. Po tym, że coś ich łączy. Obcy ludzie, zupełnie obcy ludzie z ulicy przychodzą, siadają na tych miejscach i w pewnym momencie stają się dla siebie najbardziej bliskimi. Czy aby są dla siebie najbardziej bliskimi? Anomalie, jakie mogą występować nie tylko w małżeństwach, występują również w kościołach. Że może to być zlepek ludzi, którzy się nienawidzą i tylko tolerują. I na tym świecie zostało wymyślone takie słowo, które jest często utożsamiane z miłością, ale z miłością nie ma absolutnie nic wspólnego. To jest właśnie tolerancja. A czy wiecie, że w Piśmie Świętym słowo tolerancja jest w ogóle nieużyte? Nie ma takiego słowa w Piśmie Świętym tolerancja. Nie ma takiego działania dla Kościoła, jakim jest tolerancja. A dzisiaj ile się mówi o tolerancji, że mamy być tolerancyjni dla siebie? Prawda? I niektórzy mówią, to właśnie o tym świadczy miłość, że jesteśmy tolerancyjni. Miłość nie ma nic wspólnego z tolerancją. Wiecie, z czym ma wspólne tolerancja? Tolerancja ma pełną wspólnotę z grzechem. To jest pobłażliwość dla grzechu. Możemy powiedzieć, no to co? To znaczy, że człowiek miłujący nie przebacza? Przepraszam najmocniej. Miłość, miłosierdzie i przebaczenie to są wspólne. One wspólnie działają. Ale przebaczenie pod wpływem miłości czy okazywanie miłosierdzia to nie jest tolerancja. Miłość i przebaczenie to oznacza, że uznajemy, że coś jest grzechem, że coś jest nieczyste, że coś jest niesprawiedliwe, ale my przebaczamy. Prawda? Przebaczamy. Odpuszczamy winę. Okazujemy miłosierdzie. To nie oznacza, że akceptujemy taki sposób zachowania. Nie akceptujemy takiego sposobu zachowania. Nie tolerujemy takiego sposobu zachowania. Ale jesteśmy nastawieni na to, żeby przebaczyć. To jest ta różnica. Szatan jest bardzo zainteresowany tym, ażeby chrześcijanie weszli na drogę tolerancji, ażeby tolerowali grzech, ażeby mówili: nic takiego się nie stało, możesz dalej tak postępować. Jezus Chrystus, kiedy spotkał kobietę, którą przyłapano na jawnym cudzołóstwie, przyłapali ich po prostu, razem byli, przyłapali ich, przyprowadzili ją do Jezusa Chrystusa i powiedzieli: Mojżesz kazał nam takie kamionować, a ty, ciekawe, co ty powiesz na ten temat, co mamy zrobić. Pamiętacie, co Jezus Chrystus zrobił? Na koniec, oczywiście całej historii nie powtarzam, ale na koniec Jezus Chrystus powiedział coś takiego: Kobieto, wiem, zgrzeszyłaś, no ale któż jest bez grzechu? Idź, możesz sobie żyć dalej jak chcesz, jak sobie chcesz, tak żyj. Ja rozumiem, że jesteś niedoskonała. Tak Jezus Chrystus to nie powiedział? Nie. Jezus Chrystus wcale nie powiedział do niej: idź sobie, żyj tak jak żyłaś. Tylko Jezus Chrystus powiedział: idź, ja okazuję ci miłosierdzie, przebaczam ci twoje grzechy, okazuję ci miłość i serce ci okazuję, idź, przebaczam ci wszystkie twoje grzechy, ale już więcej nigdy tak nie rób. Więcej tak nie postępuj. Odwróć się od swojej drogi. Owszem, przebaczam ci, ale nie rób już tak. Bo ja nie akceptuję, ja nie toleruję takiego życia. Ja nie mam tolerancji dla takiego sposobu życia. Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiada. Bóg zawsze zwraca uwagę na to, czy człowiek żyje w miłości, czy okazuje miłosierdzie, czy jest naprawdę serdeczny do innych ludzi. Kochani, taki Kościół jak ten nie ma żadnej racji bytu, jeśli w tym Kościele nie będzie się objawiać w sposób nadzwyczajny miłowanie, miłość. Jeśli w Kościele nie będzie objawiać się przebaczenie. Jeśli nie będziemy do siebie nastawieni nietolerancyjnie, nie. Ale nie będziemy do siebie nastawieni z przyjaźnią, chcąc nieść pomoc, chcąc udzielać dla innych dobrej rady i dobrej pomocy. Jan powiedział bardzo wyraźnie: jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? I moglibyśmy powiedzieć, no to Nowy Testament jest jakiś taki bardzo szczególny, no bo Bóg przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, pokazuje jakiś taki nowy sposób postępowania. Nic nowego, kochani. Nic nowego, nie ma nic nowego. W zakonie jest dokładnie to samo powiedziane. Jezus Chrystus przez swoje sługi apostołów powtarza to, co w zakonie jest powiedziane. Wiecie, jaka jest różnica między zakonem a nowym przymierzem, które przyniósł Jezus Chrystus? Łaską. Wiecie, jaka jest różnica? Że zakon nakazywał nam, że mamy coś czynić. Ja ci mówię, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego twojego serca, z całej twojej siły, z całej twojej myśli i bliźniego swego będziesz kochał jak siebie samego. To był zakon. A łaska, wiecie, co mówi? Jeśli chcesz, możesz kochać Boga z całego serca twojego, z całej siły twojej, z całej myśli twojej. Jeśli chcesz, możesz bliźniego z całego serca twojego miłować. Koniec. A ktoś pyta, a jeśli nie? No jeśli nie, to pójdziesz do piekła. No tylko tyle. Taka tylko różnica. Niewielka, prawda? Niewielka różnica. Ale wiecie, dla psychiki człowieka, jakie to ma wielkie znaczenie? Możesz kochać, ale wcale nie musisz. Możesz kochać. No jeśli ja mam do wyboru, mogę kochać i mogę nienawidzieć, no to będę kochał. Wybieram, będę kochał. Będę miłował. I wiecie, na czym to polega? Wygląda to na bardzo proste i oczywiste, prawda? Ale to od twojego wyboru zależy, od twojej decyzji. Czy podejmiesz decyzję, że ludzi ze zboru, tych, których widzisz, będziesz kochać? Ktoś powie, no jak to ode mnie zależy? Przecież on jest taki, czy ona jest taka, czy oni są tacy. No jak można ich kochać, jeśli oni w taki sposób postępują? Kochani, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, to powiedział tak. Przyszedłem na tą ziemię, aby zbawić tych wszystkich, którzy są grzesznikami. I tak. Wybieram ciebie, tobie przebaczę, reszta w nochach. Nie podobacie mi się. Wybrałem tylko tych będę kochał i tym przebaczę. Tak Jezus Chrystus zrobił? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał syna swego jednorodzonego, aby kto? Każdy. No właśnie. Aby każdy. To oznacza, że Jezus Chrystus miał możliwość wyboru. Miał możliwość wyboru, pójdę ich zbawić albo nie pójdę ich zbawić. Zdecydował, że pójdzie ich zbawić. Może wybrać niektórych, może niektórych na zatracenie posłać. Kogo wybrał? Wszystkich wybrał. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszystkich was pokochałem. Chodźcie. I ci, co przybijali Jezusa do krzyża, to Jezus Chrystus powiedział, a was to ja nienawidzę z całego serca, won mi z oczu. Czy tak Jezus Chrystus powiedział? Prawda, że nie? A dlaczego ja tak to przedstawiam? Dlatego, żebyśmy uzmysłowili sobie, że wybór Jezusa Chrystusa jest powszechnym wyborem. I to jest decyzja, którą Jezus Chrystus podejmuje. On podejmuje taką decyzję, a ja podejmuję taką decyzję. Wszystkich was będę kochał. Jeśli ty przychodzisz do kościoła i wybierasz sobie ludzi, których będziesz kochać, to nie jest to po Bożemu. Będziesz miłował bliźniego twego tak jak siebie samego. Siebie kochasz, to i podejmij decyzję, że wszystkich ludzi będziesz kochać. Wszystkich, którzy w tej społeczności są, będę kochać. Jeśli podejmiesz taką decyzję, będzie ci lżej. Powiem ci zupełnie szczerze, będzie ci lżej. Bo będziesz przychodzić na zgromadzenie i nie będziesz musiał mijać gdzieś tych ludzi, których postanowiłeś, że nie będziesz kochał, żeby z nimi gdzieś się nie natknąć, żeby gdzieś się nie spotkać, żeby rękę przynajmniej przypadkiem ci nie podali. No bo o coś cię zapytają i nie wiesz, co odpowiedzieć, a przecież ty ich nie lubisz. Będzie ci lekko. Ze wszystkimi bardzo chętnie się przywitasz. Podjąłeś decyzję, że będziesz kochać wszystkich ludzi. Podjąłeś taką decyzję. Wrogów nawet swoich będę kochać. Czy nie tak mówi Słowo Boże? Dokładnie tak. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca twojego? Niby zakon. Ale prawda jest taka, że musisz włożyć całe swoje serce i wszystkie swoje siły, jakie masz, żeby kochać Boga. Musisz włożyć całe swoje siły, myśli swoje, przemienić się w myśleniu swoim i postanowić, że Boga to ja kochać będę ponad wszystko. Włożę cały mój wysiłek, żeby mojego Boga kochać. A bliźnich moich to będę nienawidzić z całego serca. Kochani, Słowo Boże jest takie. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale kilka wersetów wybranych z tego rozdziału przeczytamy. 9, 10, później 12, 13, 17, 19. Te, które mówią o miłości z tego fragmentu. Z 15 rozdziału. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. W 14 rozdziale tej samej Ewangelii, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Jana 13, rozdział 34, werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Rzymian 13, rozdział 10, werset. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Efezjan 1, rozdział 4, werset. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 1 Tesaloniczan, 4, rozdział 9, werset. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. 2 Tymoteusza, 1, rozdział 7, werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Objawienie Jana 2, rozdział 19, werset. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Przypowieści Salomona 16:6. Miłość i wierność gładzą ludzkie grzechy. Przez bojaźń Bożą można się zła pozbyć. I jeszcze Ozeasza, 6 rozdział, 6 werset. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga, nie całopaleń. Wiecie o tym dobrze, że należy się nawzajem miłować. Wiecie o tym? Należy się nawzajem miłować. Jeśli z naszego serca miłości ubywa, jeśli zaczynamy widzieć, że na innych ludzi patrzymy w sposób taki, wiecie, nie bardzo przyjazny, to powiem, musimy troszkę nad sobą popracować. Bo Słowo Boże mówi, że mamy być ludźmi, którzy miłują innych, którzy miłują tych, którzy nas otaczają, którzy dobrze życzą tym, którzy nas otaczają, którzy nie są wrogo nastawieni. My nie jesteśmy tutaj zgromadzeni i przez Boga przyprowadzeni po to, żebyśmy ze sobą walczyli. My nie jesteśmy po to zgromadzeni jako jeden Kościół, żebyśmy jeden przeciw drugiemu występowali. Nie po to jesteśmy. Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie, którzy nas widzą, muszą nas poznać po tym, że sobie dobrze życzymy, że sobie nawzajem pomagamy, że nie sprawia nam radość, jeśli komuś źle coś idzie. Tak jak z tego miejsca nieraz był przytaczany ten przykład o człowieku, to akurat z narodu żydowskiego był człowiek, któremu przekazali, który zaczyna opowiadać. Mówi, oj, widziałem, że tam na rogu spalił się dom. Mówi, no, Anielewicza dom. No, nie znam człowieka, ale fakt cieszy. Cieszy fakt, że się dom spalił. Tak. No bo nie mój się spalił, jego dom się spalił. Prawda? To nie jest nastawienie miłości i dobrego współdziałania i niesienia pomocy. Wiecie, co zakon mówił? To jest przykład o Żydach. Oni w niektórych momentach właśnie tak się zachowywali. Ale wiecie, co przykazania mówią na temat takich właśnie sytuacji? Jest normalnie przykazanie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale jest kilka wersetów od 7 bardzo wyraźnie mówiących o takich sytuacjach. Zakon o tym mówi. 3 Księga Mojżeszowa też o tym mówi. Ale w 15 rozdziale, 7 werset mówi, jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci, w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swoje ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie brakowało. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Wiecie, jaka to niegodziwa myśl? Zbliża się 7 rok. Rok umorzenia długów. I abyś nie patrzył nieprzychylnie na twojego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana. I grzech będzie ciążył na tobie. Ochotnie będziesz mu dawał. A serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławić ci będzie Pan Bóg twój w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu, gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Przykazanie, które mówi wyraźnie, jak masz się zachowywać wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Ale kochani, my też różnie podchodzimy do tej pomocy, bo można sobie znaleźć taki sposób życia. W Izraelu to było tak fajnie, wiecie, bo tak, przez co 7 lat był rok umorzania długów. Czyli jeżeli ja pożyczyłem od ciebie 1000 złotych, przeczekałem 7 lat, 7 roku już nie muszę ci oddawać. Dobry sposób na życie, co? Pożyczyć na przykład 6 roku, nie? Od kilku po 1000 złotych. Na przykład namówić chociażby 100, żeby ci dali po 1000 złotych, 100 tysięcy. Ładna sumka, poczekać rok i sumka jest twoja. I wzbogaciłeś się konkretnie. Ale nie, kochani, to nie jest słowo, które mówi o takim sposobie postępowania. To jest słowo, które mówi o takiej biedzie, że nie masz co jeść. Nie masz się w co ubrać. A nie, że brakuje ci na taki samochód, a na taki dom czy takie mieszkanie. Ale że po prostu niedostatek masz i jesteś bardzo ubogi i nie masz co jeść. I naprawdę nie masz w co się ubrać. I wtedy jest konkretna sytuacja, kiedy nie można zamykać swojego serca. Kochani, to nie jest sposób na życie. To jest po prostu okazywanie miłości. Po prostu okazywanie miłości. Zakon już chciał nauczyć człowieka żyć w miłości. Chciał nauczyć człowieka sposobu na miłość. Sposobu na życie. My, kochani, jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy przez Boga powołani przede wszystkim do tego, do czego jesteśmy powołani. W tym słowie tutaj czytaliśmy bardzo wyraźnie, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości. Dostajesz takiego ducha, ducha miłości. I może nie myślałeś, że to coś wspólnego ma z duchem, że miłość ma coś wspólnego z duchem. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli, że to jest Duch Boży Święty. Bóg jest Duchem. Tak czytamy w Słowie Bożym? Bóg jest Duchem. I chce, ażeby prawdziwi chwalcy oddawali Mu hołd, cześć w duchu i w prawdzie. W innym miejscu tutaj czytaliśmy, że Bóg jest miłością. Bóg jest Duchem i jest miłością. A więc jeżeli Bóg w tobie mieszka, to mieszka w tobie Duch miłości. Rozumiesz to? Mieszka w tobie Duch miłości. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Nie jest Jego. Chcę, żebyśmy to dobrze rozumieli i mieli to na pamięci, że nie mając miłości, nie mamy Boga. Jeśli nie kochasz ludzi, jeśli nie jesteś zdolny do kochania ludzi, to nie masz w sobie Boga. Tak mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. Musisz kochać i możesz to przyjąć jako zakon, który cię do czegoś przymusza, a możesz wybrać. Możesz wybrać. Kochani, nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego świata duchowego, który przenika się i który wszędzie tam, gdzie my tutaj na ziemi jesteśmy, ten świat duchowy też jest. Nie jest widoczny naszymi oczami, ale on jest. Myślę, że nie muszę tłumaczyć wcale faktu tego, że jeśli czegoś nie widzisz oczami, to nie oznacza, że to nie istnieje, bo my się doskonale to sobie zdajemy z tego sprawę. Podstawowy przykład to jest tym wiatrem, prawda? Nie widzisz wiatru, nie możesz powiedzieć. Możesz powiedzieć, nie widzę wiatru, więc go nie ma. Ale widzisz efekty działania. Tak samo jest i z duchowym światem. Widzisz efekty działania. Więc nie musisz wcale tego świata widzieć swoimi fizycznymi oczami i to wcale nie oznacza, że go nie ma. Ale chcę, żebyśmy zdali sobie sprawę, że w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Bogu cudownym, wspaniałym, jest poczucie bezpieczeństwa, spokoju, wyciszenia i pełnego zaspokojenia. Świat duchowy, świat ciemności jest światem strachu, potężnego strachu, zupełnie niemożliwego do przekazania ludzkim językiem. To jest strach, który przenika całe piekło. I człowiek zupełnie sobie nie zdaje z tego sprawy i mu się wydaje, a to będę w niebie, a nie będę w niebie, to będę w piekle. A co tam za różnica, czy tu będę, czy tam będę? Kochani, zupełnie nie zdajemy sobie sprawy ze strachu, jaki istnieje w piekle. Zupełnie. Człowiek w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Kochani, wyobrażamy sobie największy strach, jaki jest możliwy. Jeżeli czegoś się najbardziej boisz, największy strach, jaki możesz sobie wyobrazić, to wiedz, że strach, który istnieje w piekle, jest miliony razy większy, w ogóle nieporównywalną ilość razy większy niż ten największy, który możesz sobie wyobrazić. To jest piekło. Coś zupełnie niewyobrażalnego. I kresem piekła nie jest koniec wszystkiego, ale kresem jest jezioro ogniste i samo piekło będzie tam wrzucone. Nie wiem, na czym polega ten strach, ten potężny strach, jaki będzie w jeziorze ognistym. Ale kochani, wiedzmy to na pewno, że Bóg nas do tego nie powołał. Wcale nas do tego nie powołał. I wszelkie nienawiści i wszelkie niepokoje i wszelkie bunty i wszelkie tego rodzaju przeciwstawianie się, jakie może występować czy w rodzinie, czy w Kościele Pana naszego Jezusa Chrystusa, ma swoje korzenie w piekle. Chcę, żebyście to wiedzieli. Ma swoje korzenie w piekle. To jest tam. Tam szatan pociąga za te sznureczki nienawiści. Właśnie tam. I jeżeli chcesz coś mieć wspólnego z piekłem, no to żyj w swoich niepokojach. Natomiast jeżeli nie chcesz mieć nic wspólnego z piekłem i z szatanem, to musisz pójść w kierunku miłowania. Musisz pójść w kierunku przyjaźni. Musisz zacząć naprawdę przyjaźnie zacząć patrzeć na innych ludzi. Inni zaczną na ciebie też tak patrzeć. Zacznij od siebie, możesz powiedzieć, no dobrze, to niech on mnie zacznie miłować, to ja też go zacznę miłować. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, to powiedział do ludzi, jak mnie umiłujecie całym sercem, to ja was też umiłuję i życie nawet za was oddam. A jak mnie nie umiłujecie, nie pójdę na krzyż. Tak Jezus Chrystus zrobił? Nie. Jezus Chrystus najpierw dał miłość, najpierw pokazał, jak to należy czynić, a dopiero powiedział, no teraz naśladujcie mnie. A teraz pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, zaczął głosić słowo swojego Ojca, a później powiedział, naśladujcie mnie. Pójdźcie w moje ślady. Zacznijcie miłować się tak, jak ja umiłowałem was, jak umiłowałem Ojca mojego. To jest dla was przykład do naśladowania. I jak Bóg obserwuje ludzi na tej ziemi, to jest tak, jak w Starym Testamencie obserwował, tak jak obserwował, kiedy Jezus Chrystus zakładał Kościół na ziemi. I tak samo jest później, kiedy Jezus Chrystus odszedł z tej ziemi. W objawieniu Jana czytaliśmy o tym. Bóg wypowiada się do jednego ze zborów, który już lata, lata po odejściu Jezusa Chrystusa z tej ziemi był na ziemi. Znam uczynki Twoje i znam miłość Twoją. Obserwuję Ciebie. Znam Twoje uczynki i wiem, jaką masz miłość. Wiem, czy kochasz innych ludzi, czy pałasz do nich nienawiścią. Ja to wszystko wiem. Ja obserwuję. Ja chcę wiedzieć, w jaki sposób Ty postępujesz i co robisz w sprawie miłości względem innych ludzi. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest naprawdę fenomen. Miłość to jest naprawdę fenomen. Miłowanie ludzi to jest coś nadprzyrodzonego, nadzwyczajnego, duchowego. Coś, co Bóg wlewa do Twojego serca. Dwoje ludzi się łączy, ci właśnie, a nie inni. Dlaczego to jest takim przykładem Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa? Miłość pomiędzy dwojgiem ludzi. Dlaczego to jest takim przykładem? Bo Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, tak jak mąż czy żona umiłowali się nawzajem, taka jest wielka miłość pomiędzy Jezusem Chrystusem, oblubieńcem a ulubienicą, czyli Kościołem. Taka wielka jest miłość. To jest coś nadprzyrodzonego. Dlaczego szatan tak wiele wkłada wysiłku, żeby rozbijać małżeństwa na ziemi? Przecież mógłby być zainteresowany tym. Nie, no niech sobie żyją ze sobą, co mi tam, to mi nic nie tego. A on wkłada wielki wysiłek, żeby rozbijać małżeństwa. Wiecie dlaczego? Bo to jest odzwierciedlenie miłości Jezusa Chrystusa i Kościoła. Dlaczego tak bardzo uwziął się na Żydów, żeby ich wybijać? I przez całe wieki zawsze starał się ich wybijać. A dlaczego na przykład nie wybrał sobie, żeby wybijać no kogo? No Niemców, Rosjan czy jakichś innych? Wybrał sobie, żeby wybijać Żydów. No Polacy też ucierpieli. I Ormianie ucierpieli. No wiele narodów ucierpiało, ale to i cierpią nadal. Ale to jest naród, który zawsze cierpi. Zawsze cierpiał, zawsze cierpi i cierpieć będzie. Cały czas, zawsze. Przez wszystkie wieki byli zainteresowani, żeby ich wybić do nogi, żeby nikt z nich nie pozostał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg wybrał ten naród. I powiedział, to jest mój naród i ja go będę prowadził. To jest mój naród. Dlatego szatan powiedział, to muszę go zabić. Dlatego tak szatan jest mocno zainteresowany, żeby zniszczyć miłość, żeby ją zdeformować, żeby ją wypaczyć, żeby ona nie funkcjonowała tak, jak Bóg zamierzył, żeby ona działała. Bo w miłości jest rozwiązanie mnóstwa problemów. Mnóstwo problemów jest rozwiązywane przez miłowanie. Jeśli miłujesz kogoś, to przebaczysz. Jeśli miłujesz, to będziesz współdziałać. Jeśli miłujesz, to będziesz przyjazny. To będziesz pomagać. To będziesz razem coś robić. Nie będziesz zainteresowany rozbiciem, nie będziesz zainteresowany rozdzieleniem, bo szatan przychodzi po to, żeby zabijać, wyżynać i wytracać, żeby rozpraszać. Miłość jest zainteresowana, żeby zgromadzać, żeby było razem, żeby było wspólnie, żeby było dla wszystkich dobrze. Miłość nie toleruje grzechu, ale grzech przebacza. Tak, to jest ta różnica. Uznaje, że grzech jest grzechem i nie mówi, można tobie być grzesznikiem, możesz sobie być grzesznikiem i możesz grzeszyć na wiele sposobów, jak tylko chcesz. Miłość mówi, nie, grzech to jest grzech. Ja ci go przebaczę, ale to jest grzech. Nie rób tak. Kochani, i Bóg jest tym zainteresowany. Szatan jest absolutnym przeciwnikiem tego. Po sobie bardzo wyraźnie możesz poznać, jak wielki wpływ ma szatan na twoje życie. Bardzo łatwo to możesz rozpoznać. A wiecie, co jest miernikiem tego, jaki wpływ ma szatan na twoje życie? Jeśli zdasz sobie sprawę, jak wiele ludzi znajdziesz chociażby w tym małym gronie, jakim jest Kościół tutaj na tym miejscu. Jak wiele ludzi znajdziesz, których nie lubisz, którym jesteś niechętny. Jak coś im źle pójdzie, to w zasadzie nie jesteś zły. W zasadzie nawet trochę zadowolony. A jak nowy samochód sobie kupią, to nie jesteś za bardzo zadowolony. Bo to w zasadzie nie on powinien ten nowy kupić, tylko ja powinienem kupić. Tak. Także rozważaj to w swoim sercu. No, ty starym samochodem jeździsz, a on jeździ zdecydowanie nowszym. Tak. I tak nie powinno być. Uważam to, że to jest niesprawiedliwe. Tak. To jest niesprawiedliwe. Kochani, rozważmy to. Pomyślmy o tym. Jak duży wpływ ma szatan na nasze życie? Potrafisz się naprawdę cieszyć, że ktoś ma? Naprawdę potrafisz się cieszyć? Autentycznie się cieszysz, że on dom buduje? Cieszysz się? Cieszę się. Ale cóż mam powiedzieć? No, wypada się cieszyć. Tak. Jeżeli autentycznie się cieszysz, że ktoś buduje dom, czy kupił nowszy samochód, to ten ktoś to wyraźnie odczuje, że ty się naprawdę cieszysz. I będzie swoją radość ci nawet przekazywać. I powie, co jeszcze zrobił przy domu, i co jeszcze w samochodzie, i co jeszcze, jaki magnetofon sobie zamontował nowy w samochodzie, ładny, dobry. Tak. On ci będzie to mówił. A jak w domu coś nowego dokupi, to zaraz ci to powie. Bo wie, że ty się naprawdę cieszysz. Autentycznie się cieszysz. A wiecie, skąd się ta radość bierze? Z miłości. Naprawdę z miłości się bierze. To prawda. Dlatego sprawdź, jaki wpływ na twoje życie ma szatan. Sprawdź. Nie musisz prosić kogoś, żeby to sprawdził. Sam możesz to sprawdzić. Łatwo się to sprawdza. A musimy się nauczyć żyć w prawdziwym braterstwie, w prawdziwej miłości, w prawdziwej przyjaźni. Służyć sobie nawzajem, pomagać sobie nawzajem. To jest takie normalne i tak powinno być. Naprawdę tak powinno być. A wiecie, w jakim środowisku tak ludzie właśnie żyją, że jak komuś gorzej się trochę powodzi, to zaraz mu pomagają? Wiecie? W mafii. No, tam mają miłość prawdziwą. Pomagają sobie zaraz. Jak któryś gdzieś tam się noga podwinie, to zaraz mu przynoszą. Sumę podnoszą, pomagają, troszczą się o siebie. Jak to dziwnie się zrobiło, co? Jak to dziwnie się zrobiło? Nie tam, gdzie powinna być wzajemna pomoc jest. A powinna być w Kościele Jezusa Chrystusa. To powinien być przykład. Naprawdę. Dlatego, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Musimy się nauczyć kochać. Nauczyć kochać innych ludzi. Musimy się nauczyć miłować tych, którzy są wokół nas. Taka jest wola Boża. To nie ja wam każę to czynić. Możecie sobie oczywiście Stary Testament otworzyć i przeczytać. Masz kochać Boga i to jest nakaz, musisz tak robić. Ale myślę, że człowiek woli sam wybrać. Przed wami jest śmierć i życie, Słowo Boże mówi. Ale Salomon mówi, ale ja wam radzę, wybierzcie życie. Ja wam radzę. Macie niebo i macie piekło. Ja wam radzę, żebyście wybrali. Dobrze mówicie. Wybierzcie niebo. Ja wam radzę, wybierzcie niebo. A do nieba się wchodzi tylko z miłością. Wiara ustanie, nadzieja ustanie, a co nie ustanie? Miłość. Jak się nauczycie tutaj żyć w miłości, to bardzo swojsko będziecie się czuć, jak wejdziecie do nieba. Bardzo swojsko. Bo miłość tam wchodzi. Chce wejść tam wiara, chce wejść nadzieja, a tam na progu mówią stop, 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 wiara, nadzieja tu nie wchodzi. Tylko miłość, proszę bardzo. W niebie niepotrzebna jest wiara ani nadzieja. Ale miłość jest potrzebna. Zdawałoby się, w niebie miłość jest potrzebna do czego? Przecież tam człowiek doskonały będzie. Doskonały w miłości. A więc ucz się tej doskonałości już tu na ziemi. To jest niezwykle ważne. Niech cię Bóg w tym błogosławi. To jest prawda Słowa Bożego. Amen.